Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domowej Filmoteki, podcastu, w którym staram Wam się przybliżyć dzieła popkultury z różnych części świata. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Japonii, a właściwie jednym z gatunków popkultury, który pojawia się w Japonii, czyli animacjom. Zanim zaczniemy, przypominam, że możecie mnie znaleźć na Google Podcast, Spotify oraz na Apple Podcast. Możecie mnie również znaleźć w swojej aplikacji, która służy Wam do odsłuchu innych podcastów. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Domowa Filmoteka. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, sugestie dotyczące tego bądź poprzednich odcinków, piszcie śmiało, maile znajdziecie w opisie tego odcinka. Tak jak wspomniałam wcześniej, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony japońskim animacjom, czyli mangom. Mangi to również ichniejsze komiksy, które bardzo często są źródłem animacji, które później są tworzone. Jestem przekonana, że w którymś etapie życia obejrzeliście jakąś mangę. Może niekoniecznie przeczytaliście, bo to już trzeba wyszukać i trzeba lubić komiksy, natomiast jeśli chodzi o animację, to z pewnością jakąś widzieliście, czy to w telewizji, czy w kinie, czy w internecie. I nie mówię tutaj o tych krótkich serialach po 20 parę minut, ale też o pełnometrażowych filmach, które są animacją, które są mangami, a które swego czasu, z tego co ja pamiętam, jak byłam młodsza powiedzmy, to leciało na TVP Polonia, ewentualnie na Dwójce i można było spokojnie to sobie obejrzeć. Zdaję sobie sprawę, że mangi mogą nie podejść każdemu, gdyż jest to troszkę inny rodzaj animacji, która nie każdemu podchodzi, gdyż tematyka Orientu no troszeczkę dalej jest od tej europejskiej. Wiadomo, bliższa ciału koszula, więc animacje, które wychodzą z Europy, z Ameryki Łacińskiej, bliżej jest nam zrozumieć i utożsamić się z bohaterami. Tutaj jednak ta animacja Orientu jest troszeczkę inna ze względu na kulturę, na sposób, na symbolikę, na sposób myślenia. Jestem w pełni tego świadoma, natomiast na szczęście wachlarz i przekrój tematyczny animacji, które pojawiają się w Japonii, jest na tyle szeroki, że z pewnością każdy z Was coś dla siebie znajdzie. Mangi to nie tylko fantasy, bo wiem, co sobie zaraz pomyślicie. O nie, zaraz cały odcinek będzie a propos jakichś księżniczkach, wojownikach, robotach i tak dalej, i na co mnie to po co, nie? No nie. Owszem, są mangi, które mówią tylko o cyberprzestrzeni, cyberpunku, podwójnym świecie, czasoprzestrzeni, o drugiej stronie lustra, czy o tym, co się dzieje, jak wejdziemy w króliczą norę, czy tak jak mówię, o fantasy, czyli szeroko zakrojone jakieś walki powietrzno-międzygalaktyczne, czy jakaś magia, jak królowie, księżniczki i tak dalej, to też się zdarza. Ale mangi to też proste, zwykłe historie o ludziach, którzy borykają się z życiem codziennym, mają swoje zwykłe problemy, o jakichś miłostkach, o jakichś dramatach. Mangi to też dobry sposób na przekazanie wierzeń ludowych, obyczajów, zwyczajów czy przesądów. I też uważam, że mangi to bardzo dobry sposób na, w ogóle animacja, to jest bardzo dobry sposób na przekazanie traum wojennych, na pokazanie, jak wyniszczającą jest wojna i co robi z człowiekiem. I to wszystko można znaleźć w animacji japońskiej. Ja się postaram Wam pokazać z każdego gatunku przynajmniej z jedną animację, do której moglibyście sięgnąć, tak żeby Wam zaszczepić Was element zainteresowania tym rodzajem kultury. Źródłem tego odcinka, bo o tym nie wspomniałam, źródłem tego odcinka jest Netflix znowu, gdyż jakiś czas temu pojawiło się na jego platformie animacje studia Ghibli. Studia, które zostało utworzone w 1985 roku i ma na swoim koncie naprawdę wiele znamitych dzieł nagrodzonych, które były puszczane w telewizji, które niektóre są mniej odrealnione, niektóre bardziej, ale warto je znać, bo to taki zalążek japońskiej animacji, którą no każdy szanujący się wielbiciel tego typu gatunku powinien chociaż raz w życiu obejrzeć. Ghibli zostało utworzone przez właściwie przez dwóch reżyserów i jednego producenta. Ja tutaj nie będę wymieniać wszystkich, bo nie chcę szkalować języka japońskiego. Natomiast jeden z najbardziej znanych jest Hayao Miyazaki, który jest twórcą wielu animacji. Jedną z nich, taką pierwszych, która mi się nasuwa tutaj na myśl, jest animacja pod tytułem Mój sąsiad Totoro. To jest historia dwóch sióstr, młodszej i starszej. Ta młodsza ma, zdaje się, 3 albo 4 latka, jakoś tak. Przeprowadzają się one wraz z ojcem do domku na wsi, gdyż chcą być bliżej mamy, która jest ciężko chora, leży w szpitalu i stwierdzają, że to jest dobry pomysł. Obok tego domku znajduje się taki las, w którym ta młodsza z dziewczynek odnajduje leśnego ducha, który nazywa się Totoro. Mój sąsiad Totoro to jest taka bajka na pokrzepienie serc. To jest ciepła opowieść o kochającej się rodzinie, która naprawdę jest za sobą i widać tą miłość pomiędzy nimi, plus niezwykła relacja, niezwykła przyjaźń pomiędzy dziewczynkami a leśnym duchem. Jak myślicie sobie leśny duch, to pewnie macie w wyobrażeniu jakąś mgiełkę, jakieś ulotne zwierzątko, które krąży i jest takie bardzo leciutkie i właściwie niewidzialne. No tutaj jednak się możecie rozczarować, gdyż Totoro jest naprawdę ogromnym. Ja bym powiedziała, że takim połączeniem miśka z kociakiem, tak mniej więcej. Jego wizerunek możecie, zamiast oglądać, jeżeli nie chcecie oglądać bajki, to możecie odnaleźć w logu Studia Ghibli, gdyż po nakręceniu tej bajki Totoro stał się logiem studia. Dziewczynki zaprzyjaźniają się z Totoro, który jest niezwykle uprzejmy. Nic wprawdzie nie mówi, ale jest naprawdę ciepły, miły i sympatyczny. I prawdę powiedziawszy, to sama chciałabym mieć takiego ukrytego, leśnego przyjaciela, który wydaje z siebie dziwne dźwięki i ma ogromniaste wąsy. I tak jak mówię, no to jest bajka ku pokrzepieniu serca. Taka lekka, ciepła, przyjemna, z dobrym zakończeniem. Taką naprawdę pozytywnie spędzone tam 1,5 godziny czy 1,40 godziny na taką opowieść, która lekko cię łechce po podniebieniu i sprawia, że ci się robi ciepło na serduszku. To, co mnie najbardziej urzeka w tej bajce, to ilość miłości, jaka jest pomiędzy bohaterami. Między ojcem a córkami, między dziewczynkami, między tą najmłodszą dziewczynką a Totoro. Tutaj urzekła mnie scena, w której ta młodsza dziewczynka, ta młodsza z córek, kładzie się na brzuchu Totoro i tak ten taki puchatym sierściuchu i drapie go po nosku, gdzie ten nos jest dużo większy od jej małej rączki, mógłby ją pożreć tylko, wsysając ją jednym głębszym haustem, a ona tutaj leży spokojnie na nim i go traktuje jak takiego pluszaka, jak taką no, żywe zwierzątko, które po prostu, do którego można się przytulić, pocałować, pobawić się i już jest między nami przyjaźń, już jesteśmy na zawsze razem. I to jest fantastyczne, że to uczucie, ta przyjaźń i ta miłość po prostu bije z tej bajki. To jest urzekające, w jaki sposób, jak prosty sposób naprawdę można zarysować tak skomplikowane i niecodzienne uczucie, którym się darzą bohaterowie, z takimi prostymi środkami. Tam oczywiście pojawia się jeden zgrzyt pomiędzy wnukiem sąsiadki Kobe a dziewczynkami. On tam niewiele mówi, właściwie nie wiadomo, czy on jest obrażony, czy się boi, czy się wstydzi, ale koniec końców zachowuje się bardzo, bardzo dobrze, bardzo w porządku i wychodzi z niego dobre serduszko. Tak jak mówię, cała bajka jest przepełniona taką pozytywną energią, którą można przekazać później dalej. I jak ja patrzyłam na tą bajkę, teraz niedawno, to oczy mi się szkliły i taka byłam ucieszona, uradowana i po prostu czułam, że mam iskierki w oczach, iskierki radości, które po prostu przechodzą na wylot i z miłą chęcią obdarowałabym cały świat tą radością, tą miłością, tą dobrocią, która bije z tej bajki. Chociaż Totoro zostawił mnie z naprawdę bardzo miłym i fajnym uczuciem po zakończeniu seansu, to mimo wszystko pozostanę wierna swojemu pierwszemu wyborowi i jest to Latający zamek Chaoru. To jest bajka, którą widziałam z 10, może 15 razy i za każdym razem robi na mnie tak samo dobre wrażenie. Jest to moja ulubiona bajka wyprodukowana przez Studio Ghibli. Latający zamek Chaoru to jest historia młodej dziewczyny, która robi kapelusze i która w swoim pechu natrafia na czarownicę, której coś tam odburkuje, co czarownicy się to nie spodoba i rzuca na nią czar, urok, który powoduje, że na dzień następny zamienia się ona w staruszkę, taką powiedzmy 80-letnią babunię. Babunia, budząc się następnego dnia rano, stwierdza, że jest stara, pomarszczona i generalnie musi uciekać z tego domu, gdyż będzie to wielkim zaskoczeniem, że zamieniła się w kogoś tak starego, w związku z czym postanawia opuścić dom rodzinny i wybiera się na wysoką, wysoką górę, gdzie po drodze odnajduje schronienie w zamku Chaoru. Cały zamek Chaoru jest dosyć nietypową konstrukcją, gdyż jest to budynek poruszający się na dwóch nogach, zasilający dosłownie przez jakiegoś chochlika w ogniu, który rozmawia. Do tego jest jakiś pan żeb, czyli strach na wróble, który towarzyszy babuni w różnych akcjach. Do tego jeszcze jest mały chłopak, który nosi brodę i też wydaje się być czarownikiem, plus oczywiście właściciel rzeczonego zamku, który jest magiem i który tak de facto zostawia cały dom pod opieką małego chłopca. Latający zamek Chaoru to jest bajka wielowątkowa. Mamy tutaj oczywiście magię, tą dobrą i złą. Mamy wojnę, bliżej nieokreślonego królestwa, w którym to włada król i on jest po tej dobrej stronie oczywiście. Wojna toczy się na dwóch płaszczyznach, na tej tradycyjnej, czyli mamy wojsko, mamy oddziały, mamy jakąś broń, plus magię, którą wspomaga Chaoru i po przeciwnej stronie jest oczywiście wiedźma, która usiłuje zdobyć, przekonać na swoją stronę Chaoru. Poza wszędobylską wojną i otaczającą ją magią, tą dobrą i tą złą, o której nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy sobie zdają sprawę, mamy też wątek przyjacielsko-miłosny pomiędzy babunią a Chaoru. Sama intryga Chaoru, tajemnica, którą w sobie nosi, wszystko to sprawia, że przyciąga do tej bajki. Mało tego, dla mnie dialogi są bardzo, bardzo istotne, bardzo ciekawe i interesujące, kąśliwe w niejednym przypadku i przyznam się szczerze, że tutaj bardzo dobrze dialogi współgrają z całą historią. Przede wszystkim polski dubbing. To jest bardzo dobrze zrobione. Ja specjalnie tutaj mówię o polskim dubbingu, gdyż ten akurat oddaje bardzo dobrze całą historię i nastrój. Jeśli chodzi o Mój sąsiad Totoro, to oni tam niewiele mówią, przynajmniej nie, dialog nie jest najważniejszy w tym momencie. Natomiast zdarzają się takie bajki, w których no niestety ten dubbing polski wytrąca z całej historii i jest taką nadinterpretacją autora, że tego się nie da w ogóle oglądać. I ja Was naprawdę gorąco zachęcam, jeżeli macie możliwość wyboru animacji z dubbingiem bądź z napisami, wybierajcie z napisami, bo niejednokrotnie dużo lepiej się ogląda i dużo lepszy jest odbiór danego dzieła, jeżeli możemy sobie przeczytać o tym, co autor mówi, jeżeli nie rozumiemy języka oryginalnego, aniżeli słuchać polskiego aktora i tego, jak on interpretuje słowa, które już zostały wypowiedziane. A wracając do Chaoru i do jego zamku, to jest bajka idealna. Macie historię wojny, miłości, przyjaźni, oddania, jest jakaś intryga, jest jakaś historia z drugim dnem, jest poświęcenie, ogromna walka, magia, no wszystko to, co najlepsze, największe produkcje hollywoodzkie mają w sobie, tutaj są zawarte w taką dobrą konsystencję animacyjną, gdzie ta kreska i kolory i cały design jest przepiękny i można się w tym zatopić 2 godziny z kawałkiem i macie przepiękną, dobrze skrojoną historię z naprawdę rewelacyjnymi dialogami i lekko poprowadzonym wątkiem, który jest tak na tyle przykuwający i na tyle oryginalny, że się chce oglądać i oglądać jeszcze raz. Kolejnym przykładem bajki, którą należałoby obejrzeć, która wyszła ze studia Ghibli, jest Spirited Away w Krainie Bogów. I jest to przykład bajki, gdzie symbolika, wierzenia oraz przesądy ludowe są mocno zakrojone i dobrze jest się skupić na oglądaniu tej bajki, ewentualnie przysiąść do niej drugi bądź trzeci raz, żeby ją dobrze przyswoić. Ja się przyznam szczerze, że 2 razy widziałam tą bajkę, dlatego że za pierwszym razem nie zrozumiałam jej dobrze. Nie podobała mi się po prostu po pierwszym seansie, a to dlatego, że się nie skupiłam. Oglądałam ją jak zwykłą animację, gdzie stwierdziłam, że jeden kadr więcej, jeden kadr mniej, czy tam pójdę sobie herbatę zrobić, czy kawę, to nie zrobi mi różnicy. No jednak robi różnicę. Tu trzeba usiąść faktycznie i poświęcić ten cały czas na oglądanie murbeton tego seansu bez rozpraszania się niczym z zewnątrz. Spirited Away to jest przykład animacji, gdzie symbolika i wierzenia ludowe są mocno zakrojone i gdzie trzeba ją traktować z otwartym umysłem i trzecim okiem tak zwanym. Spirited Away to jest historia Chihiro, która jedzie, właściwie zatrzymuje się z rodzicami przed jakąś tajemniczą bramą. Przekraczają tą bramę i trafiają do miasteczka, które jest wypełnione straganami z jedzeniem gorącym, ciepłym, pachnącym. Chihiro wybiera się na przemierzenie uliczek, chce poznać, co to jest za miejsce i tak dalej. Zostawia rodziców, po czym się okazuje, że rodzice zostali zamienieni w 2 świnki, gdyż zaczęli pożerać to jedzenie, które było na straganach, a okazuje się, że to jedzenie nie było, nie jest dla ludzi, tylko dla bóstw, gdyż trafili do miasteczka, które ma łaźnie specjalnie dla bóstw i bogów i wszelkiego rodzaju duchów i to dla nich jest to jedzenie, więc w ramach kary rodzice Chihiro zostali zamienieni w 2 świnki. Chihiro, chcąc uwolnić rodziców spod klątwy, błaga Yubabę, czyli wiedźmę, która jest właścicielką łaźni dla duchów, żeby ją zatrudniła i w ramach odkupienia będzie pracować i robić to, co dane bóstwo będzie chciało w tej łaźni. I oczywiście zaczyna pracować i przychodzi mnóstwo różnych potworów, bóstw, śmierdzących, pachnących, o dziwnym kształcie, które mają różną symbolikę i różnorodne znaczenie. No i ona musi się nimi zajmować. Jednym z takich bóstw czy demonów, ciężko tutaj określić, bo łaźnia funkcjonuje dla jednych i dla drugich, jest bliżej nieokreślona postać, która jest, powiedzmy, ubrana na czarno i widać jej tylko twarz. Białą twarz z czarnymi oczami, nosem i buzią i ona wkrada się do tej łaźni i w miarę upływu czasu zawłaszcza nią i zaczyna siać spustoszenie. To czarne bóstwo wkrada się nie tylko w łaźnie, ale i też w łaski pracowników, to znaczy przekupuje każdego z nich i poszczególne osoby, które tam się znajdują i każda z tych osób przyjmuje prezent, powiedzmy w cudzysłowie, którym jest obdarowywana i jedyną osobą, która nie chce niczego od tego bóstwa jest Chihiro. I to ona tylko może się oprzeć jak gdyby, powiedzmy, urokowi tego bóstwa, gdyż koniec końców okazuje się, że przekupstwo, jakie ono stosuje, ma na celu pożarcie danej osoby, zawładnięcie całkowite nie tylko lokalem, ale i poszczególnymi duszami, które tam się znajdują. Cała bajka jest przepełniona mnóstwem symbolizmu i każde bóstwo można by przypisać do dzisiejszej sytuacji. To ja bym powiedziała, że to jest ponadczasowa bajka, jedna z niewielu którą można oceniać po latach i przypisać do dzisiejszej rzeczywistości. Przykład pierwszy, rodzice, którzy nakładają sobie bardzo dużo jedzenia, nie swojego przede wszystkim, ale nakładają sobie jedzenie, bo są bardzo głodni i to jedzenie im się wylewa po prostu z tych talerzy. I to jest przykład konsumpcjonizmu, który występuje nie tylko w Japonii, ale i na całym świecie, że pożeramy wszystko, co się da, ponad miarę, ponad to, co moglibyśmy zjeść i tylko dlatego, bo jest dostępne, bo jest na wyciągnięcie ręki. Właśnie pojawia się takie bóstwo w imieniu Haku. Jest to bóstwo rzeki, które jest strasznie brudne i śmierdzące i to można odnieść do dzisiejszej sytuacji ekologicznej, gdzie ludzie zanieczyszczają środowisko i rzeki. Samo to bóstwo czarne, bóstwo, które wkrada się do łaźni i przekupuje jak gdyby wszystkich dookoła, jest przykładem tego, iż nie potrafimy pozyskać sobie przyjaciół normalnie, tylko staramy się ich przekupić w jakiś sposób, zawładnąć nimi, nie pokazując własnej, prawdziwej natury, tylko zaskarbiając sobie ich zainteresowanie, ich dobroć, ich uzależnić się od nich, po czym wykorzystujemy ich, tak? On tutaj to bóstwo pożera oczywiście te osoby, natomiast my nie potrafiąc uzyskać to jest złe słowo, ale nie potrafiąc odnaleźć normalnych przyjaciół i porozmawiać z nimi, przekupujemy je w jakiś sposób i później wykorzystujemy na swój użytek, jak gdyby. Mamy też taką dziwną relację pomiędzy Yubabą a jej dzieckiem, który jest ogromnym, wielkim bobasem, rozpieszczonym oczywiście, które chce wszystko na pierwszy krzyk, na pierwsze zawołanie i generalnie nie spodziewa się żadnego oporu. I tutaj Chichiro też musi się z tym zmierzyć. Samo przejście w tak zwaną dorosłość Chichiro, czyli pozbycie się swojego imienia i ochrzczenie nowym imieniem i poradzenie sobie z trudnościami, które pojawiają się w łaźni i z challenge'owaniem tego, jakie bóstwo się pojawia i to, jakie ma życzenie. Czyli na odwrót, rodzice postępują nieodpowiedzialnie, nierozważnie i nie pytając się nikogo, zawłaszczają cudzą własność i zamieniają się w świnki za karę. A to Chichiro, mała dziewczynka, która postępuje według jakichś tam zasad określonych, chce ich uwolnić i podejmuje się pracy i to ona wchodzi w buty dorosłego człowieka, w buty rodziców. Tak jak mówię, to nie jest prosta bajka i nie jest łatwa bajka i tam jest bardzo dużo symboliki i można byłoby ją analizować na wiele, wiele różnych sposobów i w zależności od tego, jak interpretujemy, tak odbieramy tą bajkę. To jest fajna pozycja do tego, żeby rozpocząć ciekawą dyskusję. Jeżeli ktoś się interesuje taką symboliką i takim analizowaniem produkcji, nie tylko animacji, ale w ogóle produkcji filmowych, to jest dobry zalążek, bo można wykreować ciekawą dyskusję i odnieść się do zastanej rzeczywistości i do tego, co jest dookoła. Taki dobry wstęp na fajną dyskusję, która może się rozwinąć w interesujący sposób. Bardzo fajną i interesującą propozycją jest bajka pod tytułem Księżniczka Mononoke, która też została nakręcona ponad 20 lat temu, a mimo wszystko też się odnosi do dzisiejszej rzeczywistości, zwłaszcza do sytuacji ekologicznej i do walki o Matkę Ziemię. Tutaj mamy walkę ludzi z duchem lasu i z tego, jak chęć władzy nad nie swoim terenem, dodajmy zielonym terenem, może zniszczyć zwierzątka, może zniszczyć życie, które jest w tym lesie, które powoduje, że te zwierzątka się zmieniają w coś brzydkiego, w coś, co niszczy nie tylko ich i gatunek zwierzęcy, który żyje w tym lesie, ale też niszczy ludzi. I to tutaj jest nazwane klątwą nienawiści. W Księżniczce Mononoke mamy ogromne dziki, które prowadzą swój klan. Do tego jeszcze większe wilki, białe wilki, które rozmawiają z dziewczynką, która rozumie mowę wilków. Do tego są małpy, które sadzą drzewa, które jak za wszelką cenę chcą zabić ludzi, gdyż to ludzie wyniszczają las. Oczywiście wszystkiemu jest winna jedna z kobiet, która prowadzi zakład produkujący broń. Dodam tylko, że to jest bardzo feministyczny zakład, bo pracują tam tylko kobiety, a kobiety produkują broń i wszystko to, co się składa na tą broń, natomiast mężczyźni zajmują się zaopatrzeniem, ryżem i tak dalej. I to właściwie przez nią cała ta afera, więc ona zawłaszcza chce posiąść jakąś część lasu, która nie należy do niej, a to tylko dlatego, iż potrzebuje więcej drewna, żeby produkować więcej broni, bo chce być panią całego świata. I tutaj chęć posiadania czegoś, co nie jest twoje, i chęć zawłaszczenia, posiadania władzy nad czymś, co nie jest twoje i nie powinno być twoje, doprowadza do nieszczęścia. I to jest bardzo aktualny temat, bo tutaj jest ewidentnie walka o środowisko i o to, że ingerencja człowieka w naturalne środowisko, które nie jest jego i nie powinno być jego, powoduje do nieszczęścia i to się obraca przeciwko nam, przeciwko ludziom. W tej bajce oczywiście jest wiele duchów, najważniejszym jest duch lasu, takie łosiopodobne coś, ogromniaste z dużym porożem i nie tylko podwójnym, ale tam po pięciokrotnym czy sześciokrotnym porożem, z sierścią długą, kolorową i tak dalej, magiczną oczywiście. I jest bunt zwierząt, które żyją w tym lesie, które chcą bronić swojego terenu i chcą zaatakować ludzi. I oczywiście, jak to w każdej wojnie, bo to jest ewidentnie wojna między ludźmi a zwierzętami, między środowiskiem, między naturą a nami, gatunkiem ludzkim, jak w każdej wojnie znajdują się osobniki, które są z gatunku ludzkiego i które nie chcą ingerować w środowisko naturalne i odwrotnie. Środowisko naturalne, które chce się zemścić za to, że człowiek zaatakował jego teren i zwierzęta bądź gatunki z tego środowiska naturalnego, które współpracują z człowiekiem, bo wiedzą, że nie każdy człowiek jest zły, czego przykładem jest oczywiście główny bohater, który zostaje na samym początku zainfekowany przez klątwę zemsty i postanawia wykorzystać to, co jest złe, w imię czegoś dobrego, i on tu jest przykładem tego, że nie każdy człowiek, który stąpa po tym padole, jest z gruntu zły i z gruntu chce zawłaszczyć terenami zielonymi i chce posiąść to, co nie jego. Studio Ghibli ma na koncie też poważniejsze produkcje i jednym z nich, najbardziej znanych, jest Grobowiec Świetlików. Jest to historia rodzeństwa, która podczas nalotu na swoją wieś musi przedostać się do schronu przeciwlotniczego. Niestety ten schron zostaje zniszczony i oboje zostają bez dachu przysłowiowego nad głową. Ich mama jest ciężko ranna, a ojciec jest żołnierzem marynarki wojennej, w związku z czym muszą sobie radzić same. Trafiają do domu ciotki, która przyjmuje ich, powiedzmy, z otwartymi rękoma, natomiast po pewnym czasie okazuje się, że no jednak zawadzają ciotce i że stają się takim piątym kołem u wozu, w związku z czym rodzeństwo postanawia przedostać się do jednego ze schronów, który jest oddalony od ich wsi, po to tylko, żeby być bezpiecznym i nie przeszkadzać, powiedzmy w cudzysłowie, nikomu. I historia, to jest, Grobowiec Świetlików jest historią wojny z punktu widzenia dziecka. To są losy małych dzieci, które muszą zmierzyć się z głodem, ze śmiercią, z pewnego rodzaju wrogością ze strony rodziny, która powinna de facto pomóc. Grobowiec Świetlików to jest dopieszczona animacja, gdzie wszystkie elementy do siebie pasują, tak jak niczym klocki Lego. Wszystko ze sobą idealnie się składa, wchodzi, tworzy całość i pokazuje po prostu losy wojny oczami dziecka. Nadmienię tylko, że powstała produkcja aktorska na bazie tej animacji, z tym, że tam losy wojny i obraz wojny jest pokazany oczami ciotki i pokazuje, jak wojna nie tylko niszczy domy, budynki, ulice, lasy, parki, ale też jak niszczy ludzi od środka. Jak ich zmienia, nie chcę powiedzieć, że w potworów, ale jak ich zmienia w kogoś, kogo oni sami się nie rozpoznają i patrząc w lustro, nie są w stanie się zidentyfikować z tą osobą, którą widzą w odbiciu. Na koncie studia Ghibli jest wiele, wiele innych produkcji. Ponio, Laputa, Czerwony Żółw. Wszystko to możecie sobie spokojnie obejrzeć w internecie. Ja nie chcę tutaj Wam opowiadać o wszystkich ich produkcjach, bo chciałabym jeszcze pokazać inne z innych studiów, które wyszły, a które też są ciekawe. Zakończyliśmy na Grobowcu Świetlików. Jest jeszcze jedna produkcja, dosyć stara, bo z 1983 roku, która też opowiada o wojnie i jest to bajka pod tytułem Boso przez Hiroshimę. Boso przez Hiroshimę jest to historia młodego chłopca o imieniu Gen, który żyje sobie w życzonej mieście, prowadzi normalne, spokojne, dziecięce życie i któregoś dnia zostaje zrzucona na jego miasto bomba, która powoduje śmierć setki, tysiące ludzi, zniszczenie całego miasta, powoduje radioaktywny czarny deszcz, o którym oczywiście mieszkańcy nie wiedzą, że jest radioaktywny, powoduje ogromne zniszczenie, śmierć dookoła, brakuje wody, jedzenia, leków, wszędzie są porozwalane trupy, no po prostu katastrofa i jeden wielki Armagedon. Bajka ta powstała na podstawie 10-tomowej mangi o tym samym tytule. Dodam, że jest to autobiograficzna manga pana o nazwisku Nakazama. Pomimo tego, iż jest to bajka sprzed poprzedniego stulecia, to mimo wszystko rezonuje dalej z odbiorcą. Nie porównujcie tej animacji w kwestiach technicznych, bo jest to bezcelowe. Nie ma co porównywać animacji sprzed poprzedniego wieku do dzisiejszego, gdyż technika i możliwości były zupełnie inne. Natomiast spójrzcie na to jako na dzieło sztuki, jak na obraz, który przedstawia pewną część historii bez oceniania czyichkolwiek ruchów, bez szukania stron konfliktu, bez opierania się na jakichś faktach, które przybliżyłyby nas czy do jednej, czy to do drugiej strony. Należy zauważyć, że w bajce tej nie ma przesadnego użycia krwi. Jasne, zrzucenie bomby na Hiroshimę jest aktem okrutnym i niewybaczalnym, ale pomimo tego, iż Nakazama sam brał udział w tym i żył w tym momencie w Hiroshimie, to nie szuka stron konfliktu, nie szuka winnych, nie opowiada się po niczyjej ze stron. I zarówno sam komiks, jak i animacja opierają się na suchych faktach, co jest przepiękne, bo o ile Nakazama żył w tamtym czasie i opisał samą historię, o tyle reżyser, który interpretował samą mangę, mógł już coś wyciągnąć więcej. I faktem jest to po iluś tam latach, tak? Więc jakaś tam wiedza jest większa, więc mógłby nawet interpretować, dodać coś od siebie, żeby nakierować widza na pewien styl myślenia, na pewną drogę. Tutaj tego nie ma. Tu mamy, tak jak mówię, przedstawione suche fakty. To pokazane jest, jak wyniszczającym jest wojna przede wszystkim, jakie spustoszenie bomba zostawiła po sobie, zarówno w Hiroshimie, jak i w samych ludziach mieszkających, i jakim potwornym aktem jest w ogóle taki atak, i to, jaką głupotą osobiście uważam, jest prowadzenie wojny i szukanie konfliktu i mordowanie ludzi dla zawłaszczenia cudzego terenu. To jest kolejny przykład na to, że animacja nie tylko musi bawić i być dla dzieci, ale że może też mówić o tematach poważnych, trudnych, o takich, o których trudno jest rozmawiać rodzicom z dziećmi, ewentualnie rodzicom z rodzicami. To jest taka forma sztuki, która naprawdę trafia do wielu, jak nie do wszystkich ludzi, no bo kto powiedział, że animacje są tylko dla dzieci?
Thank you.
Jeśli chodzi o bardziej współczesne produkcje typu XXI wiek, to mam dla Was bajkę pod tytułem Ganku Tsuo, która jest mieszaniną animacji, futurystycznych wizji plus literatury szlagierowej, bym powiedziała, Aleksandra Dima. Ganku Tsuo to bajka z pod tytułem Zemsta hrabiego Monte Cristo. Monte Cristo jest to powieść napisana przez Aleksandra Dima, która mówi o młodziutkim Edmundzie Dantes, żeglarzu, który zostaje wtrącony do więzienia za oszczerstwa, że współpracuje z Napoleonem, który chce obalić ówczesnego króla. Zostaje on uwięziony w więzieniu, które jest bardzo wysoko, na wysokiej skale, dookoła jest morze i nic więcej i tam przebywa bardzo, bardzo wiele lat. W momencie, kiedy siedzi w tym więzieniu, Edmond Dantes zapoznaje w celi obok pewnego człowieka, starszego pana, który opowiada mu o wielkim skarbie na wyspie hrabiego Monte Cristo, do którego on zna drogę i że jeżeli pomoże mu uciec, to podzielą się tym łupem i będzie wszystko wspaniale. No niestety dziadek nie dożywa do ucieczki, umiera po prostu śmiercią naturalną, on tam jest chory, w związku z czym Edmond Dantes postanawia wejść w worek, ten, który ma być wyrzucony z ciałem jego przyjaciela w morze i tak dzięki temu uwalnia się, trafia na wyspę Monte Cristo i później rozpoczyna swój plan zemsty na ludziach, którzy go oszukali, na swojej dziewczynie, która również nie była mu wierna i związała się z jego śmiertelnym wrogiem. To tak wygląda literatura. Klasyk francuskiej literatury, natomiast sama bajka bierze to, co najlepsze z tej powieści. Mamy tutaj naszego hrabiego, który jest przedstawiony jako tajemniczy, charyzmatyczny i wyrafinowany człowiek, który taką ma aparycję wampirzą, bym powiedziała troszeczkę. Nic nie je, bierze jakieś tajemnicze leki i generalnie traktuje z wyższością wszystkich i manipuluje wszystkimi ludźmi dookoła, a cała historia, cała bajka jest przedstawiona oczami ofiar hrabiego, przede wszystkim młodego Alberta, czyli syna Mercedes. Cała akcja osadzona jest w bliżej nieokreślonej przyszłości, 2500-letny czy 2050, któryś, wszystko jedno. Najważniejsze jest to, że mamy połączenie podróży międzygalaktycznych plus XIX-wieczne stroje i powozy. Wszystko to daje taką strasznie odrealnioną i by się zdawało od czapy historię, ale coś w tym jest i przykuwa wzrok. Mało tego, mamy tutaj połączenie trzywymiarowej animacji i to pięknie wygląda na strojach bohaterów i na włosach, gdyż są struktura włosa jest i całego stroju, ubiorów jak gdyby, ma określone wzory i dany wzór układa się w odpowiedni strój. Nawet mi się zrymowało, chociaż to nie było to zamierzone. I wszystko tak dookoła jest zrobione, wszystkie wzory układają się w jakiś konkretny kształt, konkretną mozaikę. Wygląda to przepięknie, jest kolorowo, tajemniczo, bardzo futurystycznie i tak zupełnie od innej strony wzięte. Jest taki pokazany temat jeszcze raz Edmunda Dantesa w zupełnie inny sposób, bo domyślam się, że gdzieś tam na przestrzeni lat mieliście okazję do obejrzenia jakiegoś filmu, czy animacji, czy serialu o hrabim Monte Cristo i były różne wersje, począwszy od Richarda Campbellana plus Gerarda Depardieu, tak? I te wersje różnią się od siebie bardzo i bardzo rozmijają się ze źródłem Dima. Natomiast tutaj, co jest fantastyczne, tak jak powtarzam, to, że jest wzięte samo clue, czyli chęć zemsty i wszystkie emocje, które się wokół tego dzieją. Mało tego, o czym nie wspomniałam, jest też nasz tajemniczy Ganku Tsuo. Tak jak Wam wspomniałam, w oryginale Edmond Dantes zostaje wyrzucony w worku do morza i z tego morza się wydostaje i ucieka z wyspy. Natomiast w bajce naszej Edmond Dantes zawiera pakt można by powiedzieć, pakt z diabłem, z Faustem, nazwijcie to jak chcecie, z tajemniczą, tajemniczą postacią, która nazywa się Ganko Tsuo i jest to takie bóstwo, taki chochlik, taki potwór, który wyczuwa ziarno zemsty i ziarno nienawiści, które rośnie w Edmundzie Dantesie, potęguje je i zawierają pakt między sobą. Ja ci pomogę się wydostać z więzienia, natomiast ty będziesz mógł dokonać zemsty na swoich oponentach. Ganko Tsuo jest potężną istotą, potężnym, ciężko to nazwać, potężnym, nawet nie bóstwem, taką potworem takim, który zawładnuje, zawłaszcza sobie duszą Edmunda Dantesa, w związku z czym on się bardzo zmienia i staje się bardzo takim wyrafinowanym i chłodno liczącym hrabiem Monte Cristo. Nie oznacza to jednak, że jest on przedstawiony tylko jednowymiarowo. To, co jest godne podziwu dla tego typu produkcji i dla tej bajki zwłaszcza, że hrabia Monte Cristo jest przedstawiony jako naprawdę taki, powiedziałabym, sukinsyn. No tutaj kolokwialnie, manipulator, który żywi się wszystkimi uczuciami przyjaźni i zaufania, którym zostaje obdarzony przez dzieci swoich wrogów i zaczyna nimi manipulować i zmusza ich poniekąd do robienia rzeczy, o których oni wcześniej nie mieli pojęcia, ewentualnie czuliby się niewygodnie. Natomiast są też elementy, kiedy hrabia Monte Cristo pokazuje swoją ludzką twarz, swój ludzki wymiar, uczucia, które gdzieś tam wydawałoby się, że są to kompletnie martwe, nieistotne, że w ogóle zostały pogrzebane, że ten potwór Ganko Tsuo go pożarł i zawładnął nim tak, że po prostu nie ma ani jednej krzty, ani odrobiny Edmunda Dantesa w jego sercu. Okazuje się, że jednak nie. Że coś tam jednak kiełkuje i czasami odzywa się w hrabim Monte Cristo za pośrednictwem jakichś intymnych rozmów, czy jakichś spojrzeń na obraz, czy na jakieś inne dzieło. Ma to swój sens i dzięki temu ta postać jest ciekawsza, więcej, bardziej wymiarowa i ogląda się to naprawdę z takim zachwytem nad tym, że można pokazać, można jeszcze coś wyciągnąć z tak szlagierowej powieści, z takiego tytułu, który naprawdę został przerobiony na wiele różnych sposobów, a mimo to jeszcze coś można do tego dodać. Ja gorąco Was zachęcam do obejrzenia tej bajki, bo ona nie tylko, że dotyka literatury innego kraju zupełnie, do tego jest przepiękna animacja, bardzo ciekawa, to sama historia jest interesująca i pokazuje, że jest możliwość połączenia czegoś bardzo, bardzo starego, bardzo, bardzo tradycyjnego, szlagierowego do pokazania w inny sposób i taki... Ja bym to powiedziała taki intrygujący. To czasami to troszeczkę tak wygląda, jakby zawierało troszeczkę o kicz taki ten, ta bajka, że może jednak nie, może jednak przerysowane, może lepiej nie było, trzeba było zostać przy tym, co już było, że nie warto dotykać tego. Nie. To jest ten typ bajki, który pokazuje, że naprawdę jeżeli się chce i ma się dobry pomysł i się nie przesadzi, nie zakręci się za bardzo w jedną stronę czy w drugą, to można coś nowego stworzyć na bazie starych wartości, starej literatury, starego wizerunku osoby, która w literaturze funkcjonuje od dawien, dawien, dawna. Z takich bardzo ciekawych i surrealistycznych pozycji jest jeszcze bajka Kocia Zupa. To jest krótka animacja, ale bardzo, bardzo interesująca. Jest to historia małego kociaka, człekopodobnego, który ma siostrę i ta siostra zostaje porwana niejako przez śmierć. Zabrana właściwie przez śmierć i ten kociak ratuje swoją siostrę przed śmiercią, wyrywa połowę z objęć śmierci i tą połowę, która zostaje zabrana przez śmierć, okazuje się umysł. Braciszek postanawia zabrać swoją siostrę w taką podróż po surrealistycznym świecie, po sennej rzeźbie terenu. Kocięta przemierzają różne zakamarki, łażą sobie w te i we w te i poznajemy cały teren, cały świat. Film zawiera bardzo dużo metafor, zawiera nas w taką psychodeliczną, egzystencjonalno-filozoficzną podróż po bardzo zagadkowym świecie. I nie ukrywam, że jest to bajka dla ludzi dojrzałych i takich, którzy nie boją się surrealizmu, plus no niestety, ale bajka jest w bardzo ciemnych i bardzo smutnym tonie, w związku z czym no jednak jest to pozycja dla doroślejszego widza, powiedziałabym, tak, ale nie ukrywam, że jest warta obejrzenia, podobnie jak i Papryka. Nie wiem, czy wiecie, że Christopher Nolan przed stworzeniem Incepcji wzorował się troszeczkę, brał zaczerpnięcie z bajki pod tytułem Papryka i to też jest takie podróż po śnie, po tworzeniu tego własnego świata, którą też Wam gorąco polecam, także jeśli chcecie odczepić troszeczkę się od rzeczywistości i wejść w taką głębię surrealizmu i poczuć się metafizycznie i psychodelicznie i w ogóle jak w zupełnie innym świecie, to polecam Wam obie te propozycje, czyli Kocią zupę i Paprykę. Sięgając po japońską animację, dobrze by było spojrzeć też na ich wątek cybernetyczny, to znaczy na tę tematykę, która jest, ma w sobie połączenie ludzkiego ciała wraz z komputerem, z maszyną, ze sztuczną inteligencją. I mam tutaj na myśli dwa filmy. Jeden to jest Akira z zeszłego wieku, zdaje się, że 97 rok. I ta animacja, moim zdaniem, bardzo brzydko się zestarzała. Jest widać, że było to robione nie w tym wieku i z tego, co ja pamiętam, gdy oglądałam tą bajkę, to pamiętam czerwony motor Akiry i tego całego potwora, gluta, jakkolwiek by to nie nazwać. Natomiast drugą pozycją, która jest obowiązkowa, to jest Ghost in the Shell, obie części, aczkolwiek ta druga część nie jest jakąś kontynuacją, tylko oddzielnym tematem, ale też jest warte do obejrzenia. Ghost in the Shell jest przykładem wizji futurystycznego świata, w której to ciało ludzkie jest podpięte do maszyn i jedno od siebie jest zależne i współpracuje. I tutaj podjęta jest tematyka tego, jak bardzo należy ingerować, jak bardzo ingeruje maszyna w ludzkie ciało i co z nim robi i jak można manipulować takim ciałem i jak bardzo jest bezwolne, to znaczy nasz organizm versus maszyny, które nimi kierują. Głównym wątkiem w pierwszej części jest pościg za cybernetycznym przestępcą, który nazwany jest władcą marionetek, którego rzeczywista tożsamość nie jest znana. To jest ktoś, kto popełnia bardzo wiele przestępstw połączonych ze sobą wspólnym sposobem działania, który polega na przejęciu umysłu danego człowieka i to się nazywa ghost hacking. I teraz, żeby skomplikować całą sytuację, to w trakcie śledztwa okazuje się, że władca marionetek nie jest jakimś człowiekiem, tylko jest to autonomiczny projekt sztucznej inteligencji stworzony przez rząd, tak zwaną sekcję dziewiątą, która wyrwała się spod jarzma rządu, znalazła własne ciało i zyskuje swoją ludzką tożsamość. Na uwagę w tej bajce zasługują, uważam, dwie rzeczy. Pierwsza to tworzenie cyborga. Początkowe sceny to jak one są zrealizowane i z jakimi szczegółami, detalami, płynnością to się rozwija. Plus muzyka, która jest wybitnie elektryzująca i przyciągająca do samego obrazu. Nie muszę chyba mówić i oczywiście wspominać, że Ghost in the Shell było inspiracją do stworzenia Matrixa, ale również innych dzieł, takich jak na przykład Avatar Stevena Spielberga, gdzie też był pewien rodzaj połączenia ciała ze sztuczną inteligencją. Film ten może powodować pewien dyskomfort i takie uczucie przestrachu i takiego niepokoju troszeczkę, bo jest pokazany podobieństwo między człowiekiem a maszyną. Główna bohaterka, major Motoko, chodzi w samej bieliźnie i od czasu do czasu się uśmiecha. I to też jest takie, że co? Że jak? Całość jest zakończona też dosyć nietypowo, bo urywa się wartka akcja pod sam koniec i mamy dialog filozoficzno-egzystencjonalny, który ma nam dać pewien dyskurs do dalszej rozmowy i do pociągnięcia tego, jak bardzo maszyny są potrzebne i jak ludzie potrzebni są maszyną. W ogóle cały ten koncept cyberpunkowy, czyli to podłączenie człowieka do maszyny i na odwrót jest bardzo kontrowersyjne, intrygujące i czasami konieczne do powiedzenia. Nie mówię, że akurat w takim wydaniu, ale no jak gdyby, popatrzcie sobie, jaki był rozgłos i jak do tej pory w kulturze, popkulturze i w życiu codziennym pewne schematy z Matrixa, filmu Rodzeństwa Wachowskich w tym momencie funkcjonuje w naszej rzeczywistości. To wszystko, co oni tam stworzyli, bierze się właśnie z Ghost in the Shell. Na uwagę też zasługuje muzyka, która jest bardzo elektryzująca i przyciągająca. Druga część, Ghost in the Shell, nie jest kontynuacją pierwszej, przynajmniej nie bezpośrednią. Akcja koncentruje się wokół śledztwa w sprawie serii morderstw popełnionych przez androidy płci żeńskiej, tak zwane gnynoidy. I tutaj naszą bohaterkę, major Motoko, spotkamy też w drugiej części, która prowadzi śledztwo w sprawie rzeczonych morderstw. Ja Wam polecam, jeżeli nawet nie lubicie tego typu opowieści cyberpunkowych i takich bardzo futurystyczno-apokaliptycznych wizji, to mimo wszystko zachęcam Was do obejrzenia tego, bo tak jak mówię, na bazie tego Ghost in the Shell powstało wiele dzieł popkultury i jeżeli się zastanowicie nad tym, co do tej pory oglądaliście, w co graliście, z czym się spotykaliście i jak wiele filmów odnosi się do takiego połączenia ciała ludzkiego do maszyny, możecie znaleźć odzwierciedlenie właśnie w bajkach japońskich Ghost in the Shell. Z takich mniej futurystycznych, a mimo to fantastycznych fantazy w ogóle bajek, no to oczywiście jest Dragon Ball Z. Tutaj szerokie pole. Ja nie oglądałam tego, bo to nie jest moja bajka, nie mój dział, nie mój region. Natomiast wiem, że ludzie się zachwycają i są naprawdę wielkimi fanami. Natomiast ja jestem ogromną fanką Sailor Moon, czyli Czarodziejki z Księżyca. Pamiętam, jak byłam mała i oglądałam ją w telewizji na TV4. Mam wszystkie części i w ogóle jestem zadowolona. O księżniczce z Księżyca, która jest na ziemi i walczy ze złem razem z Tuxedo i ze swoimi przyjaciółkami, plus gadającym kotem Luną. I tu jest przykład ogromnej przyjaźni i miłości oczywiście. Tutaj bajka oczywiście bardziej dla dziewczyn niż dla chłopaków, ale jak najbardziej polecam, bo ciepło robi się na serduszku, kiedy się patrzy, jak Japończycy tworzą więź pomiędzy ludźmi, jak się zawija przyjaźń i miłość i jak po wsze czasy będzie trwać i jak wielce ważnym i istotnym jest to, żeby radzić sobie nie samemu w okrutnym świecie, tylko wraz z przyjaciółmi, bo tylko z przyjaciółmi i z osobami najbliższymi jesteśmy w stanie pokonać największe problemy i trudności. Jak we wszystkich dziełach popkultury, tak i tutaj w japońskiej animacji mamy bajki, które są takie stricto sfokusowane na jeden temat i do pewnej grupy odbiorców, a niektóre też są do szerszej, do bardziej, ja nie chcę powiedzieć, że liberalne, ale takie neutralne w odbiorze. Nie wiem, mam tu na myśli Dragon Ball Z, która to bajka była naprawdę bardzo popularna i w telewizji też była puszczana i ogromna rzesza ludzi to oglądała. Ja nie byłam tym fanem tej bajki, natomiast z drugiej strony była też Czarodziejka z Księżyca, którą uwielbiam, która opowiadała o ogromnej miłości i przyjaźni i o odwiecznej walce dobra ze złem, gdzie oczywiście dobro musiało zwyciężyć, miłość i przyjaźń musiała zwyciężyć. Jest tam trochę magii i takiego połaskotania tych wszystkich księżniczek i baśni o wielkiej miłości, która trwa po wsze czasy. Są też tematy takie bardzo, bardzo neutralne. Tematy, które już widzieliśmy w filmach aktorskich. Mam tu na myśli Tajemniczy Świat Arlety, czyli animowana wersja Pożyczalskich, czy Makowe Wzgórze, czyli walka o coś, co jest... walka o historyczne, nie chcę powiedzieć, że dobro, ale o pamięć i o taką dziedzictwo kulturowe, które zostaje zagrożone przez jakąś futurystyczne budowle i chęć stworzenia lepszego świata. Są też bajki, które pomimo tego, iż tematyka jest w miarę neutralna, to sposób ekspresji tej tematyki jest dosyć, nie chcę powiedzieć, że skomplikowany, ale inny, w związku z czym odbiór jest mało przystępny. I mam tu na myśli taką bajkę jak Sakasama no Patema, czyli podziemny świat, gdzie wszędzie rozciągają się tunele wypełnione mrokiem, gdzie żyją ludzie. I pewna księżniczka Patema uwielbia chodzić po tych tunelach i zwiedzać je, kontemplować i eksplorować je. I w pewnym momencie trafia do zupełnie innego świata. I w połowie bajki okazuje się, że mamy dwa światy, a właściwie dwie odmienne grawitacje, które powodują, że dany świat jest postrzegany w zupełnie inny sposób. I teraz pytanie, która grawitacja, który świat jest odpowiedni i który jest tym właściwym, tym pryncypialnym dla bohaterów. Do tego znowu dochodzi wizja kontrolowania ludzi przez władzy, dyktaturę, czyli tego złego, czy tej osoby, która ma pieczę nad wszystkim i ludzie ślepo ufają takiej osobie i idą jak ciele na rzeź, bym chciała powiedzieć. Są też bajki o tematyce poważnej, wręcz bym powiedziała, że nudnej, która niejednokrotnie mogła mieć odzwierciedlenie w produkcji aktorskiej. Mam tu na myśli taką bajkę jak Ziemia kiedyś nam obiecana, gdzie mamy Japonię po II wojnie światowej, która zostaje podzielona na dwie części, coś jak kiedyś był Berlin podzielony. Na jednej z nich składa się wyspa Hokkaido, która należy obecnie do Unii, i druga przemianowana na Ezo, gdzie Unia buduje wielką wieżę i ona jest ogromna, wręcz orbitalna, natomiast rząd nie chce ujawnić, do czego ona służy i właściwie jaką funkcję będzie spełniała. Główni bohaterowie chcą się dowiedzieć, czemu ma służyć ta wieża, w związku z czym ustanawiają plan zbudowania samolotu, który ma przelecieć nad tą wieżą, ale brakuje im środków, możliwości i pieniążków, w związku z czym zatrudniają się w fabryce zbrojeniowej, która składa rakiety, i samo to, że istnieje taka fabryka zbrojeniowa, już powoduje pewien konflikt i napięcia w związku z Unią. No i oczywiście sam docelowość tego, że pracują w takiej fabryce jest konfliktowe. Nie będę Wam opowiadać całości, nie będę Wam spoilerować, ale czas mija szybko w tej bajce i okazuje się, że ta wieża zbudowana ma dosyć głębszą tajemnicę i może wskazywać na to, iż ma ona coś wspólnego ze światami równoległymi. Tak już zupełnie na sam koniec, żeby Wam udowodnić, że animacje są równoprawnym dziełem artystycznym jak filmy aktorskie i że czasami nawet lepiej jest sięgnąć po animację, aniżeli po taką tradycyjną formę dzieła popkulturowego, są dwa filmy tego samego artysty, pana Satoshi Kon, I mam na myśli tutaj dwa filmy, które on zrealizował. Jest to Perfect Blue i Millennium Actress. Perfect Blue to jest opowieść, którą z łatwością można by było przypisać do jednej z najgłośniejszych piosenkarek w naszego stulecia, czyli Britney Spears. Tutaj w tej bajce mamy bohaterkę o imieniu Mima, która jest młodą dziewczynką śpiewającą w girls bandzie tak zwanym i chciałaby rozwinąć skrzydła jako aktoreczka. No i postanawia rozpocząć nową drogę do aktorskiego życia, do aktorskiej kariery. Niestety droga ta okazuje się być wyboista, pełna pułapek i wykorzystywania przez innych, bardziej sprytniejszych i chcących ubić interes na jej niewiedzy i takiej dziecinnej naiwności. Producenci żerują na jej sławie, robią z niej tanią sensację, obdzierają ją z jakiegoś słodkiego wizerunku i takiej naiwnej dziewczynki. Uczestniczy ona w rozbieranej sesji fotograficznej. Wszystko to ociera się o gwałt, o jakiś tam psychiczny dyskomfort i odrzucenia fanu, tak? Bo mają przed oczami jakąś słodką dziewusię, delikatną, nie wiem, Miley Cyrus, tak samo, która jest jakimś takim ucieleśnieniem niewinności, po czym nagle zmienia się i robi się z niej drapieżną, wyuzdaną pannę, która chce zyskać sławę i zupełnie ten fan, ci ludzie, którzy za nią szli, zaczynają się zmieniać i odrzucają, odbijają się od niej, no bo to nie jest ten wizerunek, za którym szli do tej pory. Postępująca degradacja jej wizerunku powoduje, iż sama ona zaczyna tracić zmysły, traci kontakt z rzeczywistością. Nie wie, co jest fikcją, a co jest życiem prawdziwym. Czy ten gwałt to był, to czy faktycznie została zgwałcona, czy to była jakaś rola w filmie? Czy wokół niej giną ludzie, czy tylko jej się wydaje? Czy zostali oni zamordowani, czy może po prostu w głowie jej się coś tam poprzestawiało? A jeżeli tak, to kto stoi za tymi morderstwami? I patrząc na tą bajkę, to mam przed oczami wszystkie te sławne postacie, aktorki, piosenkarki, piosenkarzy, którzy w pewnym momencie osiągnęli sławę i pewien poziom, status gwiazdy i nagle zaczęli upadać. Lindsay Lohan, Britney Spears, Marilyn Monroe, Whitney Houston. Wiecie, te wszystkie osoby, które naprawdę skończyły tragicznie, miały wszystko, miały cały świat u stóp, zwłaszcza te młode osoby, tak? No, może Whitney Houston to nie jest za dobry przykład, ale Lindsay Lohan i Britney Spears, no jak najbardziej, tak? Młode dziewczyny, które miały naprawdę cały świat u stóp, ten poziom popularności, który dawał im naprawdę wszystko i mogły mieć cały świat dla siebie. I no gdzieś ta granica została przekroczona i teraz pytanie, czy one same przekroczyły ten próg, czy ktoś im pomógł, wykorzystując je w pewien sposób i żerując na jej popularności, reżyserzy, producenci, inni muzycy, wszystkie osoby dookoła. Nie wiem, czy widzieliście taki film Mulholland Drive. To też jest świetny thriller, który pokazuje, jak można wykorzystać psychikę drugiego człowieka, jak go można zmanipulować i doprowadzić do swojego upadku. Kolejną twórczością w dorobku Kona jest Millennium Actress. Taka typowa, klasyczna opowieść o przygodzie, o ulotnym uczuciu, do którego dążymy, o niespełnionej miłości. Tutaj jest opowieść o byłej gwieździe kina, która udziela wywiadu dziennikarzowi I opowiada mu, jak to będąc młodą dziewusią zakochała się w nieznajomym, praktycznie nic o nim nie wiedząc, a jednak serduszko gdzieś tam wyrwało się z piersi i goniło za tym człowiekiem. I cała opowieść jest o tym, jak całe swoje życie spędza w pogoni za tym człowiekiem, za tym uczuciem, za tą wizją, którą gdzieś tam sobie wykreowała i próbuje go dosięgnąć, dotknąć i żyć w tym uczuciu, które na chwilę się w niej obudziło. Millennium Actress to taka epopeja japońska, w której dowiadujemy się wiele o tradycji, o kulturze, o historii Japonii. Jest naszpikowana uczuciami, jest pełna wzruszeń i humoru, a przy tym jest taką prostą opowieścią o pogoni za czymś iluzorycznym. Za czymś, co cały czas jest przed nosem naszej bohaterki, i ona pragnie się do niego zbliżyć, natomiast zawsze jest coś przeciw, coś, co nie pozwala jej się zatopić i utonąć w tym przepięknym uczuciu. I tutaj taka wizja niespełnionej, pokazuje się wizja niespełnionej aktorki, takiej osoby, która naprawdę przeżyła dużo i osiągnęła pewien status gwiazdy i przeżyła wiele wspaniałych chwil, a mimo to gdzieś tam w serduszku pozostaje ta łyżka gdziekciu, która sprawia, iż z rozrzewnieniem się wspomina o jednym momencie, na bazie którego całe życie zostało poprowadzone i do którego się tęskni i ckni, i pozostaje takie, że chciałoby się, a jednak nie wyszło. Mam nadzieję, że te kilka tytułów, które Wam przedstawiłam, przekonają Was do tego, iż animacja to nie tylko bajki dla dzieci, ale że jest to również równoprawne dzieło popkultury, które może konkurować zarówno z filmem, jak i z teatrem, które traktuje o tematyce zarówno surrealistycznej, fantastycznej, magicznej, jak i o problemach poważnych bądź historycznych, gdzie niejednokrotnie animacja jest dużo lepszym środkiem wyrazu, aniżeli film aktorski czy teatr, sztuka teatralna bądź monodramy. Zachęcam Was do poszerzenia swojej wiedzy na temat japońskiej animacji. Jeżeli Wy macie jakąś ulubioną bajkę z kraju kwitnącej wiśni, przesyłajcie swoje propozycje na maila, który jest w opisie. Chętnie obejrzę, posłucham, poczytam, zrecenzuję i trzymajcie się ciepło, noście maski, bądźcie bezpieczni. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze jeden odcinek w starym roku. Jeżeli nie, to życzę Wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku i oby ten koronawirus, który nas tutaj atakuje, poszedł sobie precz i oby ten 2021 był lepszy, spokojniejszy i zdrowszy aniżeli 2020.